Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. W ubiegłym roku rozpoczęto budowę Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Będzie wyposażone w roboty i fantomy symulujące pacjentów. Dzięki temu studenci będą mogli ćwiczyć różne procedury medyczne. Termin zakończenia budowy to koniec czerwca tego roku. Wyposażenie centrum w fantomy, trenażery, sprzęt komunikacyjny, a także szkolenia kadry to inwestycja w wysokości ponad 20 milionów złotych i jest finansowana ze środków Unii Europejskiej. Czy centrum ma pomóc tylko w kształceniu, czy też przygotować kadry medyczne do posługiwania się najnowszymi technologiami w ratowaniu życia i leczeniu? O tym dzisiaj w programie zapraszam.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
A naszym gościem jest dzisiaj prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Adrian Chabowski. Witam pana profesora.
Witam państwa bardzo serdecznie.
Zacznijmy może od opisu postępu prac budowlanych przy budowie centrum, bo skorupa już jest. Napis jest.
Nie tylko skorupa i nie tylko napis. Z tego, co się orientuję, to rzeczywiście postęp prac jest zgodny z harmonogramem. Już jest stan zamknięty na pewno zrobiony. Z tego, co wiem, to dobieramy w tej chwili wykończenie wnętrz. Czyli wydaje się, że ten koniec czerwca jest jak najbardziej aktualny i wtedy całość powinna być już nam oddana użytkownikom do użytku.
Czyli co, od października tego roku już studenci będą się tam ćwiczyć?
Mam wielką taką nadzieję, że tak się stanie.
No bo na razie mówimy o pracach budowlanych, ale jest jeszcze kwestia wyposażenia tego wnętrza.
Zdecydowanie tak. We wnętrzu, oprócz tradycyjnych instalacji, które no są częścią tego budynku, będą również symulatory medyczne i to bardzo różnego rodzaju, bo od wysokiej wierności to jest tak naprawdę, mówimy o symulatorach na przykład dorosłego człowieka, które symulują całość organizmu, czyli są urządzeniami bardzo skomplikowanymi.
Będzie można krew pobierać?
Będzie można nie tylko pobierać krew, będzie można słuchać serca, będzie można słuchać szmerów pęcherzykowych, czyli układ oddechowy jak najbardziej. Ten pacjent będzie się krztusił, będzie siniał, jeżeli będzie taka konieczność, będzie te serce się zatrzymywało. Co więcej, on będzie reagował na to, co robi student, co robi zespół w tym momencie. Jeżeli podamy temu pacjentowi odpowiednie leczenie, odpowiednie zmiany w symulatorze powinny nastąpić. Nie tylko w symulatorze, ale na przykład jeżeli symulator będzie podłączony do EKG, to również w monitorach EKG to będzie widoczne. Także cały kompleks będzie tutaj.
Dlaczego świat idzie właśnie w tym kierunku? Trenażerów, skoro no, większość ośrodków uniwersyteckich ma swoje szpitale, ma żywych pacjentów i tam można by się przyuczać.
Rzeczywiście tak, natomiast musimy pamiętać o przynajmniej dwóch kwestiach. Po pierwsze, kwestia intymności pacjentów przy niektórych zabiegach, a ta intymność jest no, wymagana, konieczna i ci studenci nie zawsze mogą wszystko obejrzeć. Z drugiej strony proszę sobie wyobrazić, ile intubacji może ten pacjent, że tak powiem, znieść, robionych przez studenta, czy w asyście studenckiej. A natomiast tutaj ta ilość jest praktycznie nieograniczona, więc część zabiegów...
Czyli każdy będzie mógł własnoręcznie tę intubację, o której pan wspomniał, przeprowadzić.
Jak najbardziej tak, ale to nie tylko to. To będzie także szycie drobnych ran, czy odbieranie porodu. Z możliwością powtórzenia oczywiście, z możliwością zasymulowania, że coś się podczas porodu złego zaczęło dziać, że musimy interweniować. I ten zespół studencki pod oczywiście okiem asystenta musi zareagować. Co więcej, to będzie też nagrywane, czyli taka reakcja lekarza na zmieniającą, przyszłego lekarza na zmieniającą się sytuację porodową zostanie nagrana. Później ci studenci zostaną zaproszeni do pokoju i razem z asystentem zostanie to omówione. Proszę państwa, to, żeście zrobili fantastycznie, tutaj nastąpił błąd.
To musimy powtórzyć, nauczyć się, przećwiczyć, żeby później
żeby tego błędu później nie było.
Czy w realnym świecie nie było takich przypadków?
Dokładnie tak. I po to służą te debriefingi, czyli takie spotkania w pokoju obok, że tak powiem, gdzie możemy przejrzeć reakcję. Jak student zareagował na daną sytuację. Jeżeli mamy tam symulator pacjenta, który jest po wypadku i krwawi intensywnie, to zadaniem tego studenta jest nie tylko zatrzymanie krwotoku, bo to opanuje, ale okaże się, że podczas tego ten nasz symulator zasymuluje zasłabnięcie, zatrzymanie akcji serca, zachowanie psychotyczne, czyli jakiś krzyk. I zobaczymy, jak wtedy nasz student się zachowa. Będzie się musiał nauczyć odpowiedniej reakcji.
Albo język się cofnie i trzeba będzie...
Albo język się cofnie i trzeba będzie udrożnić drogi oddechowe. I to będzie zadanie studenta, żeby on odpowiednio szybko zareagował, bo symulator też będzie reagował. Jeżeli nie będzie udrożnionych dróg oddechowych, nasz symulator zacznie mieć arytmię i tak dalej, i tak dalej. Będzie siniał dosłownie. Czyli tutaj mamy tą pełną gamę możliwości.
Czy nasz Uniwersytet Medyczny jest prekursorem takiego jednolitego centrum symulacji w Polsce?
Nie powiem, że jest prekursorem. Tutaj na Śląsku, w Krakowie są takie centra symulacji medycznych. Natomiast my musimy być i iść razem z innymi uniwersytetami jedną ścieżką, że tak powiem, kształcenia praktycznego. Więc myślę, że mam nadzieję, że będziemy mieli równie dobre efekty jak na lekarskim egzaminie końcowym, gdzie a tutaj pochwalę się, po raz drugi z rzędu jesteśmy pierwsi w kraju.
No ale niedługo właśnie zmiany w tymże lekarskim egzaminie końcowym będą i nacisk będzie położony większy na praktykę.
Wydaje się, że oprócz lekarskiego egzaminu końcowego, który jest typowo teoretycznym testem, pojawią się lekarskie egzaminy praktyczne. I te lekarskie egzaminy praktyczne muszą być wystandaryzowane, czyli muszą opierać się o pewne scenariusze związane z symulatorami, z fantomami.
Tak jak w każdym teście muszą odpowiedzi być warunki jednolite warunki oceny.
Dokładnie. I tutaj musimy się przygotować na tyle dobrze, żeby znowu być w czołówce.
Stąd ta inwestycja, no bo budynki, skorupę musieliście sfinansować z własnych pieniędzy, poszukać pieniędzy na wyposażenie, na kształcenie studentów w Unii Europejskiej i złożyć ten mechanizm finansowania.
Między innymi stąd, bo pamiętajmy o tym, że to jest też udogodnienie dla naszych pacjentów, że jednak te grupy studenckie, które są w tej chwili w szpitalu klinicznym, one zostaną zmniejszone, czyli mniejsza liczba studentów będzie w szpitalu klinicznym, część jednak trafi do Centrum Symulacji Medycznych.
Wczoraj w internecie pojawiły się takie opisy pomieszczone w owym internecie przez panie, że nie za bardzo chcą rodzić właśnie w klinikach uniwersyteckich, wolą jakieś mniejsze ośrodki, no bo tam za dużo jest tych studentów. I nie ma tej intymności.
Zdecydowanie jest tak, że szpital kliniczny jest ośrodkiem referencyjnym, jest pierwszym ośrodkiem referencyjnym i tutaj ta opieka jest najlepsza. No, tym minusem są jednak studenci, którzy muszą się na czymś uczyć, muszą mieć też możliwość spotkania z żywym pacjentem. My nie ukrywamy tego, że symulacje medyczne będą dodatkiem. To będzie w granicach 5%, później 10%, być może 15% nawet w którymś momencie zajęć praktycznych. Ale proszę zwrócić uwagę, to oznacza, że 90% zajęć praktycznych, klinicznych dalej będzie w szpitalu klinicznym. My nie możemy się odseparować od pacjenta.
W samej przestrzeni wirtualnej nie możecie funkcjonować.
Niestety nie możemy w tej przestrzeni wirtualnej funkcjonować, bardzo mi przykro, ale jednak kontakt z pacjentem jest podstawowy.
A za chwilę odpowiemy sobie na pytanie, czy będzie to także wprowadzenie białostockich studentów Uniwersytetu Medycznego w nowoczesne technologie medyczne i czy fantomizacja nie zastąpi realu.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
problemach sercowych. Przed chwilą śpiewał Sting. W naszym studiu prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Adrian Chabowski. Panie profesorze, na ile to budowane i przygotowywane do uruchomienia Centrum Symulacji Medycznych będzie także przygotowywało medyków z Białegostoku do starcia z nowoczesną medycyną, z medycyną scyfrowaną, zrobotyzowaną?
Myślę, że w dużym stopniu, to znaczy planujemy również zakup tego typu laparoskopów, które pozwalają na mikrochirurgię czy chirurgię małoinwazyjną. Co więcej, mamy przewidziane sale tak zwanej wirtualnej rzeczywistości, czyli będziemy próbować też pokazać pewne elementy telemedycyny, czyli to, co w przyszłości będzie możliwe.
Ostatnie dane opublikowane przez Unię Europejską pokazują, że Europa, znaczy Polska, jest na poziomie mniej więcej Macedonii, jeśli chodzi o telemedycynę.
To należy zmienić. Telemedycyna jest tym elementem medycyny, który jest rzeczywiście traktowany w sposób troszkę po macoszemu. Ale proszę zwrócić uwagę, że wiele obrazów, wiele możliwości diagnostycznych może być po prostu przesłane do kolegi, do konsultacji, do obejrzenia.
A może możemy wręcz pacjenta podłączyć, że tak powiem, do medycznego komputera i nadzorować, jeśli mamy do czynienia z jakimś stanem szczególnym.
W pewnym sensie tutaj najprostszym przykładem są zapisy EKG i takich pacjentów, którzy mają niestety takie schorzenie, które predysponuje do wystąpienia czy arytmii, czy zawału mięśnia sercowego, należałoby w ten sposób monitorować i to jest przyszłość. Tylko my musimy nauczyć również naszych studentów odbioru tej informacji, wiarygodności tej informacji. No i oczywiście
Korzystania z tych urządzeń,
ale mam nadzieję, że już społeczeństwo, które doskonale włada smartfonami i całą rzeszą urządzeń.
Należy domniemywać, panie profesorze, że niedługo każda komórka będzie wyposażona w odpowiedni czujnik, tak żeby można było skanować, że tak powiem, puls człowieka i jakieś takie drobne reakcje organizmu.
Jak najbardziej tak, tylko dobrze byłoby, żebyśmy się nie dali też
zwariować
w pewnym sensie, bo wzrost pulsu, częstości bicia serca podczas biegu jest czymś naturalnym na przykład, czy podczas jakiejś innego wysiłku.
No ale pewnych pułapów nie należy przeszkadzać. Wiedza na ten temat by się przydała.
Zdecydowanie tak.
Właśnie mam na ręku coś takiego i to mi pozwala właśnie kontrolować puls.
Zgadza się, natomiast tutaj bardziej chodzi mi o arytmię, czyli coś, co się pojawi jako zaburzenie, jako patologia, a nie sam wzrost ciśnienia, który na pewno u mnie w tej chwili występuje, bo jestem w radiu po raz pierwszy.
I na żywo tym bardziej.
I na żywo tym bardziej.
To wszystkie badania medyczne pokazują, że rzeczywiście następuje wzrost ciśnienia, ale to jest normalna reakcja organizmu. Ta odrobina adrenaliny jest, ta trema, wszystko razem się składa na ten wzrost ciśnienia.
Dokładnie o tym mówię, żebyśmy nie dali się zwariować, że taka sytuacja jest czystą patologią. Nie, to jest normalne, to jest fizjologiczne. I w związku z powyższym jedynie te sytuacje patologiczne powinny być monitorowane. W innym wypadku byśmy mieli natłok informacji. W tym chaosie można się łatwo zgubić, a trzeba wybrać te osoby, które są predysponowane do jakichś zaburzeń.
Ale do tego trzeba odpowiednio studentów przygotować.
Zdecydowanie
żeby
tak.
Wiedzieli, że są odpowiednie mechanizmy, odpowiednie urządzenia i później, żeby nie zgubić się w tym chaosie.
Zdecydowanie tak. Poza tym to trochę ułatwi im pracę, bo część pacjentów, która dociera do tych młodych lekarzy, dociera z różnych powodów. Czasem rzeczywiście bardzo błahych. I oni de facto nie powinni docierać do lekarzy. Takie urządzenia powinny wskazywać, tak, to jest ten moment, zgłoś się na wizytę. Albo
tak jak
już
u nas zapala się światło antena, to tam gdzieś w naszym smartfonie idź koniecznie do lekarza, tak?
Dokładnie, idź koniecznie do kardiologa, żeby było już bardziej specyficznie. Więc jak najbardziej tak, ten kardiolog powinien otrzymać informację, pacjent Iksiński zaraz powinien się pojawić, bo ma groźną arytmię, zaburzenia rytmu i tak dalej.
Bo świat będzie szedł w tym kierunku. Nie ulega żadnej wątpliwości. I pytanie, na ile kadry medyczne będą do tego postępu cyfryzacyjnego przygotowane?
Myślę, że powinny być przygotowane. To znaczy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na poziomie podstawowym już będzie wymagał od studentów tego typu przygotowania. Całe pole do popisu będzie nam w elementach specjalizacyjnych. I tutaj należy zwrócić na to uwagę, żeby zmienić programy kształcenia podyplomowego w tym momencie, w tym zakresie.
Żeby jeszcze lepiej przygotować studentów białostockich medycyny, to przydaliby się sponsorzy, żeby kupić takiego robota jednego czy drugiego do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych, bo wyobraźmy sobie teraz przeprowadzanie operacji w Białymstoku przynajmniej, czy w ogóle w Polsce na sercu, na otwartym sercu wymaga rozcięcia mostka. Tak. W związku z tym pacjent jest bardzo mocno poraniony, chociaż na świecie dysponujemy metodami pozwalającymi na niewielką ingerencję rzędu 6-8 cm i przeprowadzenie wszystkich zabiegów, tylko na razie NFZ tego nie finansuje. W związku z tym nie inwestujemy w to.
Trudno, żebyśmy my, jako Uniwersytet Medyczny, w to inwestowali.
Dlatego apeluję o sponsorów.
Bo na poziomie kształcenia podstawowego nasz student ma odpowiednio zdiagnozować, ma odpowiednio postawić rozpoznanie, ma odpowiednie mieć wyobrażenie, jak to się powinno leczyć.
Natomiast to już ten krok dalej, czyli przygotowanie specjalistów.
Dokładnie, krok dalej, czyli kształcenie podyplomowe powinno zawierać takie elementy. My w Centrum Symulacji Medycznych będziemy mieli taką możliwość do pokazania chirurgii małoinwazyjnej, z endoskopami na przykład, gastroskopami i tak dalej, i tak dalej. Znowu naszym studentom. Mam nadzieję, że po zakończeniu tego projektu unijnego będziemy też wchodzić w programy specjalizacyjne.
Czyli powstanie takie centrum kształcenia podyplomowego już z konkretnymi specjalizacjami.
Może nie aż tak daleko, że drugie centrum powstanie.
Bo ale to też świat będzie szedł w tym kierunku, bo specjalizacja jest olbrzymia.
Zdecydowanie tak, natomiast część sal, tak sobie wyobrażam, że będziemy mogli przeznaczyć właśnie na kształcenie podyplomowe. Między innymi w tych technikach zabiegów małoinwazyjnych.
I telemedycyny.
I telemedycyny.
Bo tutaj, jak sygnalizowaliśmy, też ten postęp jest olbrzymi, ze względu również na to, że te ośrodki, które zainwestowały czy w roboty, czy w automaty, które usprawniają operacje, czy obrazowanie, diagnozowanie choroby, funkcjonują na tej zasadzie, że zostało wykonane badanie tomograficzne i gdzieś w miejscu
odległym.
Ktoś po prostu przegląda te wszystkie zdjęcia i stawia diagnozę, ocenia te wszystkie zmiany.
Zdecydowanie tak. Natomiast ja jeszcze chciałbym podkreślić, że to nie jest tylko inwestycja w sprzęt, bo sama inwestycja w sprzęt jest wydatkiem jednorazowym. On może być drogi, rzeczywiście ten wydatek może być potężny, tak jak my w tej chwili kupujemy za prawie 18 milionów te symulatory. Natomiast później musi nastąpić finansowanie procedur, finansowanie użytkowania i tak dalej, i tak dalej. To już niejednokrotnie jest poza szpitalem klinicznym. To jest raczej.
Czy to oznacza, że wzrosną wydatki budżetu państwa na kształcenie studentów medycznych, czy będziemy szli w kierunku jednak płatnego studiów medycznych, płatnych studiów medycznych, żeby te procedury jednak się zbilansowały?
Tak naprawdę chodzi o to, że dotacja, którą otrzymujemy na kształcenie studentów, powinna ulec zwiększeniu ze względu właśnie na to, co mówię, czyli użytkowanie tych sprzętów, bo niektóre elementy są wymienialne i taka skóra sztuczna.
Jeśli ktoś zrobi takie drobne operacje, to po 2 latach ten cały robot będzie pocięty. Już.
Dokładnie, ona będzie podlegała wymianie. Tak samo płyny, które zasilają ten symulator, one podlegają wymianie i tak dalej, i tak dalej. Więc to będzie kosztowne. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli uniwersytetom pozwoli się też na organizowanie kursów na przykład i mówimy o kursach z ratownictwa, z resuscytacji, wszystkich służb, w Podlaskim. Da to możliwość sfinansowania.
Czyli zbilansowania
kosztów. Jeżeli będziemy mogli kształcenie podyplomowe rozwijać, to również to będzie pewien dochód dla uczelni, który pozwoli utrzymać funkcjonowanie takiego centrum.
No ale zajmuje się pan w uniwersytecie sprawami studenckimi i sam pan profesor widzi, że liczba lekarzy w stosunku do w tych potrzebnych w naszym społeczeństwie nie jest zbyt wysoka. Kształcenie przez ostatnie lata nie było na wysokim poziomie. Dodatkowo spora część kadry medycznej będzie odchodziła teraz na emeryturę. No jest pytanie, jak tę dziurę pokoleniową zatkać.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dostrzega te problemy i proszę Państwa, już w zeszłym roku ubiegaliśmy się w Ministerstwie Zdrowia o zwiększenie liczby przyjęć na kierunek lekarski, bo to Ministerstwo Zdrowia ustala limity i do tej pory nie mieliśmy pozwolenia na zwiększenie limitu przyjęć.
Bo w naszym kraju za kształcenie medyczne odpowiada Ministerstwo Zdrowia i to jest centralnie sterowane. Ile studentów w danym, w danej uczelni zostanie przyjętych?
Na kierunek lekarski na przykład, jak najbardziej tak. Co więcej, ten limit nie może być przekroczony o 2%. Czyli tutaj są dosyć ścisłe regulacje.
Pytanie, dlaczego w ostatnich latach
nie dochodziło do zwiększenia limitów.
Tak, wiedząc, że będziemy się spotykali z tą barierą demograficzną i tak
myśmy
dalej.
Praktycznie co roku wystosowali taką petycję do Ministerstwa Zdrowia, żeby zwiększyć te limity. Udało się to zwiększyć rok temu o 15%, a w tym roku będziemy ponownie zwiększać te limity przyjęć na kierunku lekarskim. Natomiast trzeba pamiętać też, że uczelnia nie jest z gumy i my się nie rozciągniemy. A my mamy pewne możliwości.
Tym bardziej,
lokalowe.
Że wprowadzona jest ustawa, czy wprowadzana będzie ustawa o szkolnictwie wyższym, która zakłada sztywne reguły, jeśli chodzi o liczbę studentów i kadrę naukową.
To też prawda, że ta ustawa już to zakłada, a dokładniej zakłada to algorytm dotacji dydaktycznej, który na poziomie Uniwersytetu Medycznego jest zachowany, więc tutaj my nie mamy takich obaw w tym kierunku. Natomiast nie należy myśleć o tym, żeby zwiększać liczbę studentów na kierunku lekarskim, ale nie tylko. Pomyślmy także o zwiększaniu liczby studentów na kierunku pielęgniarstwa i położnictwa.
Czyli ta cała obsługa, gdzie też by było niedofinansowanie, marne zarobki ludzi
to
nie
raz.
Było.
A dwa, należy się przyjrzeć strukturze wiekowej pielęgniarek. Tutaj niestety ta struktura nie jest korzystna i należy myśleć o tym, że...
Około 46 lat, o ile sobie dobrze przypominam. Ostatnie dane w przypadku lekarzy, specjalistów to jest około 55 lat, średnia w zawodzie.
Dlatego jeżeli myślimy o zwiększaniu, to już teraz powinniśmy to zrobić i to Uniwersytet Medyczny wykonuje.
No bo właśnie, panie profesorze, ile trwa kształcenie, przy tej okazji wyjaśnijmy, ile lat trwa wykształcenie lekarza, który będzie odpowiednio przygotowany do zawodu?
6 lat jest to tylko i wyłącznie do ukończenia Uniwersytetu Medycznego, czyli mówimy o absolwencie, natomiast później jest rok stażu, po roku stażu
to już jest 7,
później 5 albo 6 lat specjalizacji.
Czyli maksymalnie to jest około 13 lat, czyli jeśli dzisiaj podejmiemy decyzję o zwiększeniu kształcenia, to dopiero za 13 lat
będziemy mieli pełnego fachowca
w tej dziedzinie. To pokazuje, jak ważne są te procesy związane z przygotowywaniem całej kadry medycznej w naszym kraju. Dodatkowo te 13 lat, które teraz mamy do połknięcia, tak to nazwę w cudzysłowie, związane jest również z ową rewolucją technologiczną w medycynie, której też uniwersytet będzie musiał po drodze podołać.
Musimy stawić czoło temu i tutaj nie mamy obaw z tym związanych. Dla nas podstawową obawą jest to, żebyśmy mieli taką możliwość w ogóle wykształcenia jak najlepiej naszych studentów. Czyli ciągle apelujemy o tą dotację podstawową, dydaktyczną na naszą dydaktykę, że tak powiem. I dopiero wtedy możemy mówić o w pełni wykwalifikowanych kadrach medycznych. W innym wypadku niestety będziemy ograniczać liczbę przyjęć na kierunku lekarskim również.
A za chwilę porozmawiamy o właśnie owej fantomizacji medycyny. I na zakończenie, panie profesorze, czy ta fantomizacja, w stronę której idzie świat również, jeśli chodzi o przygotowywanie kadry medycznej, nie spowoduje, że wykształcicie lekarza, a on jak zobaczy pacjenta, podniesie ręce. Oj Boże, o co chodzi?
Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Natomiast tutaj założenia nasze są dosyć proste. Fantomizacja, czy praca przy fantomach, trenażerach, symulatorach, to tylko tylko 5 do 10% zajęć klinicznych, więc to jest pewien wycinek, niewielki na dodatek. Ale chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz. W Centrum Symulacji Medycznej będą też pacjenci symulowani. Pacjent symulowany to jest aktor, który będzie miał przedstawiony scenariusz, jak ma się zachowywać, jaką jednostkę chorobową ma udawać, mówiąc krótko.
No, ostatnio aktorzy mają problemy z zatrudnieniem, to tutaj zapraszamy. W medycynie będą zapraszamy. Mieli pole do popisu.
Zapraszamy, bo ten aktor będzie musiał się nauczyć paru scenariuszy.
I klasyczna rola.
Bardzo klasyczna, bym powiedział, natomiast troszeczkę
może
też
być nawet z dramatycznym wyrazem.
Ten wyraz dramatyczny poprosimy jak najbardziej, natomiast będziemy też chcieli uzyskać pewien rodzaj feedbacku, informacji zwrotnej od tego aktora. To znaczy po przeprowadzonym wywiadzie i badaniu ten student z jednej strony opowie swoje wrażenia, jakie on miał spotkanie z tym pacjentem, co mu pasowało, co mu nie pasowało. Natomiast chcemy też uzyskać informacje od strony tego pacjenta symulowanego.
Czyli żeby pacjent kandydata do zawodu ocenił.
Tak, żeby ocenił, żeby powiedział krótko, że niektóre pytania go żenowały na przykład, że nie powinny były być zadane. Albo, że kolejna...
Że słuchaj człowieku, jesteś fantastycznym specjalistą, ale tobie brak empatii.
Na przykład. Albo kolejny student zadawał pytania niezwiązane z tematem. Albo kolejny student sugerował odpowiedzi, czyli narzucał pewien tok myślenia, że ten ból to jest zlokalizowany w lewym podżebrzu, w drugiej, powiedzmy, w drugiej przestrzeni międzyżebrowej. Od razu sugerując, gdzie ten ból jest.
Bo już przyszedł nastawiony do pacjenta z diagnozą wręcz.
Bo przed chwilą przeczytał rozdział odnośnie chorób krążenia i w tym momencie będzie sugerował pacjentowi daną chorobę, a to być może nie była jednostka podstawowa, z którą ten pacjent przyszedł. Więc chcemy uzyskać pewien rodzaj wzajemny relacji.
Czyli żeby lekarz nauczył się rozmawiać z pacjentem.
Tak, żeby lekarz nauczył się słuchać pacjenta, bo to nie jest tylko rozmowa, to jest takie wysłuchanie i odnalezienie prawdziwego problemu. Stąd fantomizacja, nie do końca się z nią zgodzę, jeżeli będziemy mieli właśnie te grupy ćwiczeń z pacjentem symulowanym.
Koniec czerwca to oddanie obiektu do użytku.
Tak.
Przyszły rok
koniec
akademicki.
Koniec czerwca to jest oddanie obiektu do użytku. Mam nadzieję, że w tej chwili będziemy kończyć zamówienia publiczne. A tutaj
chodzi o wyposażenie.
Chodzi o wyposażenie centrum, natomiast od roku wysyłamy również kadrę na szkolenia, bo trzeba pamiętać, że tutaj szkoleń musimy odbyć bardzo wiele. Teoretycznie mam nadzieję, że od października zaczniemy.
Czujemy się, panie profesorze, zaproszeni.
Zapraszam bardzo serdecznie.
Żeby pokazać naszym słuchaczom i opowiedzieć, jak właśnie wygląda to kształcenie lekarzy przy użyciu tych różnorodnych automatów, jak ośrodek jest wyposażony, bo to rzeczywiście postęp, jeśli chodzi o sposób kształcenia w akademii.
Mam nadzieję, że to będzie taka perełka dydaktyczna od strony pokazania prawdziwej medycyny. Także bardzo serdecznie wszystkich zapraszam.
I to jest właśnie ten świat cyfrowy, który będzie na wyciągnięcie ręki, przynajmniej w tej części, wśród tych ludzi, którzy będą przygotowywali się do wykonywania zawodu lekarza.
Na pewno tak, ale chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz, że w którymś momencie, jak zakończymy projekt, jak już okrzepniemy i będziemy znać te symulacje medyczne, zaprosimy służby, ale chcemy zaprosić część społeczeństwa, oczywiście Białegostoku i okolic, żeby na przykład nauczyć resuscytacji, podstawowych czynności przywrócenia czynności życiowych. Będziemy bardzo otwarci na nasze społeczeństwo.
Także jak powiedziałem, panie profesorze, czujemy się zaproszeni na otwarcie tegoż ośrodka i pokazanie, jak onże funkcjonuje. Czekamy na to i również studenci, bo będą mogli w nowoczesnych warunkach przygotowywać się do zawodu. A naszym dzisiejszym gościem był prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Adrian Chabowski, Lech Pilarski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Dziękuję.